Maria Dakusza. Dobre. Dawne miasteczko w ziemi liwskiej. Dobre, obecnie osada gminna w województwie siedleckim, położona jest pod względem geograficznym na północnym krańcu niziny południowo-mazowieckiej, jednocześnie zaś na północnym krańcu mniejszej jednostki, Wysoczyzny Siedleckiej. Krawędź jej przebiega łukiem skierowanym na zachód przez Siennicę, Mińsk Mazowiecki, Stanisławów, Dobre, Węgrów, Treblinkę. W okolicach Dobrego obserwujemy nieznaczne pofałdowanie terenu stanowiące krawędź Moreny Dennej. Obszar całej osady leży na wysokości 154 do 160 metrów nad poziomem morza. Gleby wokół Dobrego są piaszczyste, z domieszką wapnia, iłów, rzadziej próchnicy. W dolinach cieków wodnych licznych pomiędzy Bugiem i Liwcem występują użytki łąkowe. W najbliższej okolicy Dobrego brak użytków leśnych. Jest to skutek masowego wycinania Puszczy Sulejowskiej, która od 1831 roku graniczyła niemal z miasteczkiem. Najistotniejsze znaczenie ma dla osady droga z Warszawy do Węgrowa. Mniejsze – szosa dojadowa, przez którą dostać się można do trasy Warszawa-Mińsk-Siedlce. W okresie staropolskim miasteczko Dobre znajdowało się w obrębie ziemi liwskiej. Ta z kolei należała do województwa mazowieckiego. Przed inkorporacją Mazowsza do korony w 1529 roku ziemia liwska wielokrotnie przechodziła w wyniku działów spadkowych w ręce kolejnych książąt mazowieckich. W 1374 roku książę mazowiecki Siemowit III oddał ziemię czerską i liwską młodszemu synowi Siemowitowi IV, a w 1379 roku Czersk z Liwcem przeszedł na jego starszego syna, Janusza I. Zjednoczył on w swym ręku te ziemie Mazowsza, które po inkorporacji weszły w skład korony jako województwo mazowieckie. Mazowsze było terenem słabo zurbanizowanym w porównaniu na przykład z Małopolską. W 1350 roku istniało tu zaledwie 10 miast. Ziemia liwska, jako część Mazowsza najbardziej wysunięta na wschód, stanowiła od czasów najdawniejszych bastion broniący przed atakami ze wschodu i w związku z tym przeżywający liczne napaści i zniszczenia. Z tego względu ziemię tę cechowało pewne zapóźnienie cywilizacyjne. Nawet Liw, jeden z najstarszych w Polsce ośrodków obronnych i targowych, otrzymał prawa miejskie dopiero w 1421 roku, a ponowienie lokacji nastąpiło w 1446 roku. Wtedy to ulokowano również Liw Nowy. Dobre ulokowano dopiero w 1530 roku. Te trzy ówczesne miasta, Liw Stary, Liw Nowy i Dobre, były jedynymi ośrodkami miejskimi dawnej ziemi liwskiej i należały do najmniejszych na całym Mazowszu. Jakkolwiek ziemia liwska była terenem peryferyjnym, warunki do rozwoju miast były w niej nie najgorsze. Postaramy się opisać okoliczności polityczno-ekonomiczne towarzyszące lokacji Dobrego. Pierwsza połowa XVI wieku to na całym Mazowszu okres dużego nasilania akcji lokacyjnej. Jej apogeum przypadło co prawda na wiek XV, wówczas to ulokowano 34% wszystkich miast mazowieckich, lecz były to przeważnie lokacje książęce. Natomiast pierwsza połowa XVI wieku przyniosła ogromną ilość lokacji prywatnych, szlacheckich. Te lokacje stanowiły w XVI wieku 90% wszystkich lokacji mazowieckich. W tym okresie na terenie pomiędzy Wisłą a Liwcem, a na południe od Bugu powstają między innymi takie miasta jak Kuflew 1521 rok, Kalabana 1521 rok, Stanisławów 1526 rok, Siennica 1526 rok, Kozłów 1526 rok, Kołbiel 1532 rok, Parysów 1538 rok, Okuniew 1538 rok, Stoczek 1540 rok, Seroczyn 1548 rok, Karczew 1548 rok, Sendomierz 1549 rok i Borowie. W drugiej połowie XVI wieku było już na całym Mazowszu 77 miast, a wśród nich Dobre. Polityczną przyczyną nasilenia ruchu lokacyjnego na Mazowszu było oczywiście wspomniane już przyłączenie Mazowsza do korony w 1529 roku po śmierci ostatnich książąt mazowieckich Stanisława i Janusza. Mazowsze stało się jedną z centralnych dzielnic Rzeczpospolitej, skonsolidowanej, wzmocnionej i zaczęło wychodzić z zacofania gospodarczego. W tym czasie duża własność feudalna rozbijana została na mniejsze kompleksy dóbr, w których każdy właściciel starał się posiadać własne miasto. Zarazem polityka dworu królewskiego była przeważnie dość liberalna i możny pan feudalny stosunkowo łatwo mógł otrzymać przywileje na lokację nowego miasta. W połowie XVI wieku folwark osiągnął szczyt swych możliwości produkcyjnych i szlachta usiłowała wykorzystać nowe możliwości zwiększenia swych dochodów. Takie możliwości niosło rozwijanie miast prywatnych. Ułatwiały one zbyt nadwyżek produkcyjnych, dostarczały także dochody z wszelkiego rodzaju opłat targowych. Głównym motywem skłaniającym szlachtę do zakładania miast były zatem korzyści materialne. Od XVI wieku przestano się kierować w większości wypadków przy lokacji nowych miast potrzebami życia gospodarczego, a główną zasadą była chęć zapewnienia sobie przez właścicieli wsi większych korzyści. Lokacja Dobrego jest typowym przykładem nakreślonej wyżej z konieczności bardzo skrótowo sytuacji. Miasto Dobre zostało założone 28 września 1530 roku. Tą datą sygnowany jest akt lokacyjny, wystawiony przez Zygmunta Starego dla Jana Dobrzynieckiego Herbuciołek, podstolego Zakroczymskiego, właściciela dóbr Osówno w ziemi liwskiej. Lokację tę otrzymał, jak głosi dokument, za zasługi dla książąt mazowieckich. Lokacja nastąpiła w jego dobrach dziedzicznych Osówno, obejmujących obok Dobrego, nowo fundowanego miasta, wsie Makowiec, Nowa Wieś, Czarnogłów, Wola Czarnogłowska, Rudzienko, Rudno, Rakowiec i Polków. Dobrzynieccy pochodzili ze Świdra w ziemi czerskiej. Od książąt mazowieckich otrzymali liczne nadania, piastowali wysokie urzędy na dworze książęcym, o czym wspomina Boniecki. Należy omówić dokładniej położenie Dobrego, gdyż to ono było głównym atutem i przyczyniło się do jego rozwoju w pierwszych kilku dziesiątkach lat po lokacji. Przede wszystkim Dobre usytuowane zostało na starym i ważnym szlaku handlowym. Łączył on Wilno z Wrocławiem i głównie od unii personalnej Polski z Litwą, a więc od końca XIV wieku i przez cały wiek XV był najważniejszym szlakiem tranzytowym przewozu towarów ze wschodu, Litwa, Ruś, do krajów Europy Zachodniej. Szlak ten wiódł z Wilna przez Grodno, Narew, Bielsk, Drohiczyn, Węgrów, Liw, Warszawę, z Warszawy zaś do Wrocławia przez Piotrków, Brzeźnicę, Wieluń i Bolesławiec. Na odcinku między Liwem a Warszawą prowadził przez Dobre, Pniewnik, Stanisławów, Pustelnik i Okuniew. W chwili lokacji Dobrego, 1530 rok, znaczenie międzynarodowe tego szlaku zaczęło już przygasać, utrzymało się jednak jego lokalne znaczenie. Ożywiony handel, przeważnie drobny, odbywał się na podlasko-mazowieckim pograniczu. Kupcy brzescy spotykali się z warszawskimi w Liwie i Nurze. Kupcy drohiccy jeździli do Ciechanowa. Kupcy z Warszawy i Liwu do Drohiczyna, Bielska. Dobre leżało także w centrum dość dużego kompleksu dóbr skupionych w jednym miejscu. Nie jest możliwe z powodu braku źródeł odtworzenie granic i wielkości dóbr należących do dobrzynieckich. Jeżeli dodamy, że cały teren był ośrodkiem eksploatacji rud darniowych, co miało duży wpływ na rozwój handlu wyrobami z żelaza, to położenie miasta możemy uznać za wyjątkowo korzystne dla dalszego rozwoju. Pierwszoplanowym problemem jednakże staje się rozstrzygnięcie, czy miasto Dobre ulokowane zostało na surowym korzeniu, czy też akt lokacyjny był tylko kontynuacją rozwoju istniejącej już w tym miejscu osady o nieznanym charakterze. Analiza treści dokumentu lokacyjnego pozwala przypuszczać, że przed datą lokacji istniała tam osada. W dokumencie bowiem nie ma wzmianki ani o powołaniu wójta, ani o ilości przydzielonej miastu ziemi lub wysokości czynszu, jakkolwiek akt mówi wyraźnie, że miasto lokowane jest na prawie niemieckim, czyli chełmińskim. Stanisław Pazyra wyjaśnia taką sytuację tym, że przy lokacji prywatnej, szlacheckiej, jak to miało miejsce w Dobrem, dokument lokacyjny był formalnym potwierdzeniem istniejącego już stanu, a wszelkie sprawy związane z organizacją miasta król pozostawił w kompetencji właścicieli. Sam zaś, swym przywilejem, ograniczał się do rzeczy o ogólnopaństwowym znaczeniu. Kwestie szczegółowe, jak ilość nadanej miastu ziemi, powołanie samorządu miejskiego, wysokość czynszu, etc., pan miasta regulował odrębnym, wydanym przez siebie dla mieszkańców dokumentem, lub też, jak twierdzi Stanisław Pazyra, mógł nie wydawać go wcale. Jego autorytet i decyzja jako właściciela miały dla mieszkańców moc prawną. Nie zachował się dla dobrego taki dokument, dlatego o charakterze przedlokacyjnym miasteczka możemy jedynie snuć przypuszczenia. Bardzo pomocne w rozwiązaniu zasygnalizowanego wyżej problemu okazało się zbadanie spraw związanych z erekcją parafii Dobre. Zachował się odpis XVI-wiecznego dokumentu erekcyjnego tejże parafii, sporządzony przez biskupa płockiego Antoniego Sebastiana Dębowskiego, pomijający niestety datę wystawienia oryginału, co uniemożliwia ustalenie ścisłej daty powołania parafii. Wystawcą dokumentu był Andrzej Krzycki, który był biskupem płockim w latach 1522-1535. Dokument ten mógł powstać przed lokacją miasta, gdyż nazwa Dobre nie jest połączona ze słowem obdidum, lecz występuje w sformułowaniu bonis makowiec et dobre alias Zadna. Mamy więc niespotykaną dotąd w żadnych źródłach nazwę Zadna i uważamy, że mogła to być nazwa osady przedlokacyjnej, a nazwa Dobre została nadana przez Dobrzynieckich jako pochodząca od ich nazwiska. Mamy też wyraźne stwierdzenie, że wystawca dokumentu postanawia Ecclesiam parochialem de novo erigi et fundari, powołując się na wcześniejsze postanowienia swego poprzednika, biskupa płockiego Rafała. Wynika z tego, że parafia w Dobrem lub Zadnej istniała już przed lokacją miasteczka. Musiała zatem istnieć tam osada, ze względu na swe położenie przy ważnym szlaku handlowym o charakterze targowym. Stąd z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że lokacja miasta nie nastąpiła na surowym korzeniu. Istnienie parafii w Dobrem jako siedziby administracyjnej kościelnej i ośrodka kultu religijnego jest jeszcze jednym korzystnym czynnikiem wpływającym na rozwój miasta. Ciekawy przypadek w rozwoju sieci parafialnej w Polsce stanowią granice parafii Dobre. Leżała ona pierwotnie w granicach archidiakonatu czerskiego, istniejącego prawdopodobnie od 1124 do 1792 roku. Był to rozległy teren, obejmujący ziemię pomiędzy Wisłą, Liwcem i Bugiem i podlegający diecezji poznańskiej. Duża odległość północno-wschodniej jego części od administracyjnego centrum w Poznaniu sprawiła, że tereny te poczęły ciążyć ku diecezji płockiej, utworzonej w 1075 roku. Granice pomiędzy archidiakonatem czerskim, diecezja poznańska, a diecezją płocką, przebiegająca pierwotnie wzdłuż linii Bugu, była przyczyną wielu sporów. Do terytorium spornego należała parafia Dobre. Jan Nowicki pisze: nowe spory o granice między biskupem poznańskim Andrzejem Bnińskim i płockim Pawłem Giżyckim zakończono wyrokiem polubownym z 24 maja 1562 roku. Granicą obu diecezji miała być odtąd starodawna droga z Warszawy poprzez Liw na Litwę. Chodzi właśnie o ten szlak handlowy, przy którym w 1530 roku ulokowano Dobre. Do ostatecznego ustalenia granic doszło dopiero w 1547 roku. W dokumencie rozgraniczenia obu diecezji, poznańskiej i płockiej, pominięto oba miasteczka, Dobre Stare i Dobre Nowe. Poznańskiej przyznano wsie Makowiec, Rudzienko, Rudno, Ossówno, wieś bez dworu i folwarku, Czarnogłów, Czarnogłowską Wolę. Do płockiej wieś Wola Ossowieńska, czyli Nowa Wieś. Byłby to osobliwy przypadek uzależnienia części parafii od jurysdykcji biskupa innej diecezji. W chwili lokacji miasta parafia w Dobrem należała do archidiakonatu czerskiego diecezji płockiej archidiecezji gnieźnieńskiej. W 1772 roku weszła w skład dekanatu stanisławowskiego w tej samej diecezji. W 1794 roku dekanat stanisławowski wraz z parafią Dobre znalazło się w obrębie diecezji warszawskiej, a w 1818 roku weszło do dekanatu mińsko-mazowieckiego, wchodzącego w skład archidiecezji warszawskiej i ten podział administracji kościelnej utrzymał się do dziś. Nie wiemy właściwie nic o funkcjonowaniu samorządu miejskiego w Dobrem. Nie zachowały się księgi miejskie, stanowiące główne źródło do badania tego zagadnienia. Akt lokacyjny ustanowił w mieście jurysdykcję patrymonialną, wyłączając mieszczan spod jurysdykcji królewskiej. Od tej chwili wszelkie spory prawne rozstrzygał właściciel miasta. Oprócz zbrodni mężobójstwa, zranienia szlachcica lub gwałtu, które podlegały sądom starościńskim. Nie oznaczało to zmniejszenia swobody mieszczan miast prywatnych w tworzeniu samorządów i jeśli tychże samorządów nie było, wynikało to ze słabości miast, a nie ich odrębnej sytuacji prawnej. W dobrem obowiązki wójta sprawował właściciel miasta. W aktach XIX-wiecznych istnieją potwierdzenia takiego stanu, który mógł być wynikiem długiej tradycji. Postępująca z początkiem XVII wieku stagnacja gospodarcza nie stwarzała warunków rozwoju dla samorządu, upodobniając miasteczko do wsi czynszowej. Do tego zagadnienia powrócimy w dalszej części historii miasteczka. Marian Gumiński, pisząc o herbie Dobrego, wspomina o pieczęciach miejskich z 1533, 1553 i 1677 roku. Nie podaje jednak, gdzie są one przechowywane, ani jakim towarzyszą dokumentom. Te trzy pieczęcie byłyby jedynym śladem funkcjonowania samorządu w Dobrem. Należy stwierdzić, że przez około 50 lat po lokacji Dobre prosperowało zupełnie zadowalająco. Akt lokacyjny nadał mu trzy jarmarki w roku. Na świętego Stanisława, to jest 8 maja, na świętego Jana, 24 czerwca i w siódmą niedzielę po Zielonych Świątkach oraz jeden targ tygodniowy w sobotę. Zwalniał też mieszczan na 12 lat od wszystkich powinności oprócz czopowego, podatek od ważenia piwa. Rejestr poborowy z 1563 roku wykazuje, że Dobre dysponowało 20 włókami gruntu. Pobliski królewski Stanisławów miał 50 włók, szlachecki Mińsk 40 włók. Z tego samego rejestru dowiadujemy się, że w 1563 roku istniały już dwa miasta o nazwie Dobre. Dobre Stare i Dobre Nowe, należące do różnych właścicieli. Oppidum novum Dobre ex parte dominiorum Ossowińskich i Oppidum naticum Dobre ex parte dominiorum Dobrzynieckich. Trudno dociec, w jaki sposób Dobre Nowe powstało i dlaczego jego właścicielami byli Ossowińscy. Boniecki wspomina, że siostra fundatora Dobrego, Jana Dobrzynieckiego, poślubiła w 1533 roku Pawła Ossowińskiego. Dobre Nowe mogło trafić w ręce Ossowińskich jako jej posag lub drogą innych rodzinnych podziałów majątkowych. Niemożliwe są jednak dokładniejsze ustalenia. Dobre Nowe, podobnie jak Stare, posiadało 20 włók gruntu, a więc około 470 hektarów. Jeżeli przyjąć, że na gospodarstwo przydzielano pół włóki, czyli 10-12 hektarów, to ilość domów można oceniać na około 40 w każdym z miasteczek. Ilość ludności szacuje się w tym okresie na około 400 osób. Natomiast rejestr pogłównego z 1665 roku, jedyny zachowany jeśli chodzi o to miasto, pozwala dokładnie określić liczbę ludności na 125 osób, ale już tylko w jednym Dobrem, Starym. W tym rejestrze, a także w źródłach późniejszych, Dobre Nowe nie występuje. Dobre Nowe było raczej nieudaną lokacją i wskutek upadku gospodarczego zostało wchłonięte przez silniejsze Dobre Stare. Dobre Nowe położone było przy drodze do Rąbieży. Dwie XIX-wieczne mapy w ogóle go nie zaznaczają, pojawia się znowu na mapach XX-wiecznych, ale jako maleńka osada złożona z kilku zaledwie domostw. W Dobrem Starym w 1563 roku było 21 rzemieślników, w tym 5 piekarzy, 3 szewców, 1 płatnerz, 2 handlarzy solą, 1 tkacz, 3 wytapiaczy żelaza. W Dobrem Nowym 30 rzemieślników, w tym 3 wytapiaczy żelaza, 9 szewców, 3 garcarzy, 6 piekarzy. Tadeusz Laik zwraca uwagę na nieobecność w Dobrem kuśnierzy, a to rzemiosło było w pobliskich miastach, takich jak Lwów, Stanisławów, Węgrów, najliczniej reprezentowane. Szlakiem handlowym biegnącym przez te miasta przewożono towary z Litwy. Jednym z najważniejszych były właśnie skóry. Rzemieślnicy tamtejsi mogli bez trudu zdobywać potrzebny im surowiec. Nieobecność kuśnierzy w Dobrem jest zatem zastanawiająca. Jakkolwiek wśród pobliskich miast Dobre pełniło rolę podrzędną. Dystansował je mocno odległy o 11 km Stanisławów, a także Mińsk i Węgrów. Miało ono szansę stać się lokalnym ośrodkiem rzemiosła i handlu dla okolicznej ludności. Nie stało się tak z wielu przyczyn i już w pierwszej połowie XVII wieku Jędrzej Święcicki pisał: Dobre nie może poszczycić się niczym, co by mu mogło zjednać miano miasta. Przebywa w nim wiele rozmaitej szlachty, którą jako niezamożną z powodu licznego potomstwa i podziału majątków odziedziczonych po ojcach szacuje się jedynie według odwagi i rycerskiego animuszu. Główną przyczyną upadku małych miasteczek jak Dobre było nie tylko zubożenie okolicznej ludności, lecz także zbyt gęsta sieć miast w tej części Mazowsza. Zaczęły one stanowić dla siebie konkurencję, podcinając sobie wzajemnie warunki rozwoju handlu i rzemiosła. Rzecz jasna, że tak silną walkę konkurencyjną mogły wygrać tylko ośrodki najsilniejsze, które już wcześniej zdążyły ugruntować swoją pozycję i te, które miały bardziej rozwinięty samorząd, a w odniesieniu do miast prywatnych, szczególnie te, których właściciele prowadzili odpowiednią politykę. Polegała ona na zadbaniu o ogólny stan dóbr, gdyż wówczas mogły zaistnieć warunki do wymiany handlowej pomiędzy miastem a okolicznymi wsiami, na sprowadzaniu rzemieślników i przez okresowe zwalnianie ich z powinności, zapewnienia im warunków do okrzepnięcia w mieście, na nadawaniu ulg w czynszach i należnościach miejskich, na inwestowaniu w rozwój miasta, budowa domów i instytucji użyteczności publicznej, jak ratusz, szpital, szkoła, przytułek, łaźnia i tym podobne. Przykładem takiej polityki właścicieli mogą być niezbyt odległe Mińsk Wolskich i Mińskich oraz Węgrów, Kiszków i Radziwiłłów, które szybko nie tylko weszły do czołówki handlowej regionu, ale także stanowiły ośrodki życia kulturalnego. Zubożenie ludności zarówno szlacheckiej, jak i chłopskiej zahamowało wymianę towarową pomiędzy miastem a wsią. Gospodarstwa chłopskie wskutek rozszerzającej się eksploatacji pańszczyźnianej musiały stawać się coraz bardziej samowystarczalne i chłopi sami wytwarzali rzeczy nabywane dotychczas u miejskich rzemieślników. Szlachta wskutek ogromnego rozdrobnienia majątków biedniała i upodabniała się pod względem poziomu życia do chłopów. To zjawisko jest charakterystyczne dla Mazowsza, a szczególnie wschodniej jego części. Jeśli dodamy liczne wojny, jakie Rzeczpospolita prowadziła przez cały wiek XVII, upadek miast, szczególnie słabszych, jest zrozumiały. Jak się wydaje, Dobre jest doskonałym przykładem typowo eksploatacyjnej polityki właścicieli. Dowodem jest drugi królewski przywilej, wydany przez króla Augusta III dla właściciela Dobrego, Piotra Leżewskiego, w roku 1752. Przywilej zwiększa liczbę jarmarków o 5. Razem z dotychczasowymi jest już ich 8, co na tak małe miasteczko jest liczbą wyjątkowo dużą. Nowe jarmarki miały odbywać się w dni świętego Antoniego Padewskiego, to jest 13 czerwca, świętego Bartłomieja Apostoła, 24 sierpnia, Michała Archanioła, 29 września, świętej Małgorzaty, 13 albo 20 lipca, świętego Andrzeja, 30 listopada. Właściciel usiłował w ten sposób zwiększyć swoje dochody. Możemy wyciągnąć wniosek, że dotychczasowe jarmarki były słabo uczęszczane. Wątpliwe jest, czy wobec spadku siły nabywczej ludności nowo nadane jarmarki były zaludnione i przynosiły oczekiwane zyski. Przywilej ten jest ostatnim dokumentem źródłowym na temat Dobrego z okresu staropolskiego. Nikłe wzmianki na temat Dobrego można jeszcze znaleźć w archiwum diecezjalnym w Płocku, z których wynika, że Dobre pozostawało w rękach dobrzynieckich jeszcze w 1635 roku. Wówczas występuje nazwisko Krzysztofa Dobrzynieckiego, który wybudował Dobrem nowy drewniany kościół, gdy stary spłonął. Źródła biograficzne informują, że następnymi właścicielami Dobrego byli Szydłowscy i Masalscy, nie podają jednak przypisów źródłowych. Odnośnie Masalskich znaleziono informacje w opisie parafii w Dobrem w 1775 roku. Dziesięcin ten kościół bierze z dóbr księdza Masalskiego, biskupa wileńskiego, z miasteczka Dobrego, 13 kop zboża, z miasta i folwarku. Jest to więc biskup Ignacy Józef Masalski, targowiczanin, powieszony w Warszawie podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. Według Balińskiego, który znów nie powołuje się na źródła, w 1785 roku nabył Dobre od Masalskich Szymon Szydłowski, kasztelan żarnowski. Natomiast przez prawie cały wiek XIX Dobre znajdowało się w posiadaniu rodziny Jaźwińskich, herbu Grzymała, pochodzącej z ziemi nurskiej. Oto co o genealogii tej rodziny pisze Boniecki. Żyjący w początku XVIII wieku Paweł Jaźwiński z Heleny Godlewskiej pozostawił syna Walentego, posła i sędziego kapturowego z 1764 roku. ożenionego ze scholastyką Dorfówną, której syn Ignacy Antoni Jaźwiński, urodzony w 1770 roku, metryka w Czyżowie, burgrabia nurski 1790, następnie regent Komisji Policji Koronnej, nabył w 1801 roku Rudzienko, Rudnę i miasto Dobre z przyległościami Szydłowskiego i legitymował się ze szlachectwa 1803 w Galicji Zachodniej. Ignacy Antoni Jaźwiński pełnił także obowiązki sędziego pokoju powiatu stanisławowskiego. W 1864 roku Dobre przeszło na własność jego synów, Feliksa i Walentego. Wdowa po Ignacym Antonim, Filipina z Czerskich, miała prawo do dożywocia w Dobrem na mocy umowy przedślubnej. Prawo to odstąpiła w 1864 roku Walentemu Jaźwińskiemu w zamian za prawo do własności Woli Ossowskiej. Walenty Jaźwiński zmarł w roku 1872 i na mocy testamentu Dobre przeszło na własność wdowy po nim, Kamili z Zagajewskich. Następnymi właścicielami byli prawdopodobnie Ostrowscy. W 1795 roku Dobre znalazło się na terenie zaboru austriackiego, w tzw. Galicji Zachodniej, której północna granica opierała się na Bugu. Dobre w nowym podziale administracyjnym znalazło się w cyrkule siedleckim w okręgu Wiązowna. Podział ten przetrwał do 1809 roku, kiedy utworzono księstwo warszawskie, cyrkuły zmieniono na departamenty, okręgi na powiaty. Dobre znalazło się w departamencie siedleckim w powiecie stanisławowskim, lecz już w 1810 roku przyłączono je wraz z całym powiatem do departamentu warszawskiego. Był to okres względnego dla miasta spokoju. W raporcie dozorcy miasta mamy wzmiankę. Miasto to za czasu byłego rządu austriackiego było pod bezpośrednim zarządzaniem dominium, czyli właściciela. Dziedzic Jaźwiński w opisie miasta stwierdza: za rządu austriackiego daleko więcej było fabrykantów, lecz przez wojnę warsztaty zostały popalone, a magistranci jedni z nędzy poumierali, a drudzy nie wiadomo gdzie powychodzili. Kampania napoleońska przyniosła miastu głód i zniszczenia. Miasto Dobre, będące położone na trakcie wojennym, zupełnie zostało zniszczone. W 1815 roku utworzono Królestwo Polskie z nowym podziałem administracyjnym. Z dawnych departamentów powstały województwa. Departament Warszawski zmieniono na województwo mazowieckie. Dobre znalazło się w jego obrębie w powiecie stanisławowskim. W 1837 roku województwa w tych samych granicach przemianowano na gubernie, a powiaty na obwody. Dobre leżało zatem w gubernii mazowieckiej w obwodzie stanisławowskim. W 1845 roku znów zmieniono nazwę gubernii na warszawską, a obwody z powrotem na powiaty. Utworzono też gminy, lecz Dobre nie stało się jej siedzibą. Należało do gminy Rudzienko. W 1868 roku zmieniono granice powiatów. Z powiatu stanisławowskiego Dobre przeszło do powiatu radzymińskiego i ten podział utrzymał się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Wróćmy do początku XIX wieku. Upadek miasta, spowodowany wojną, pogłębiała jeszcze postawa dziedzica, który nie chciał podporządkować się nowym ustawom, jakie w odniesieniu do miast prywatnych zaczęły obowiązywać w Królestwie Polskim. Lata 20. XIX stulecia to okres intensywnych starań rządu Królestwa Polskiego o zreformowanie miast, których ogólny stan w porównaniu z miastami Europy był fatalny. Reformy, zapoczątkowane jeszcze przez Konstytucję 3 maja, zmierzały, szczególnie w odniesieniu do miast prywatnych, do zerwania z zasadą patrimonialną, a wprowadzenia w pełni wyłącznie czynnika państwowego. Polegało to na powołaniu burmistrza mianowanego przez rząd i wspomnianego przez Radę Miejską. Właściciel był obowiązany przeznaczyć pewną kwotę rocznie na utrzymanie burmistrza. Istnienie sprawnego samorządu ograniczało władzę właściciela miasta. Dobre stanowi klasyczny przykład zmagań właściciela miasteczka o utrzymanie dawnego statusu. Ponieważ Dobremu groziło odebranie praw miejskich, jedynym wyjściem było właśnie powołanie urzędu burmistrza, wzmocnienie samorządu, co skłoniłoby do przyznania miastu jakichś dochodów, etatów. Polityka dziedzica zmierzała w odwrotnym kierunku. Jego koronnym argumentem w zmaganiach z Komisją Rządową Spraw Wewnętrznych były przywileje królewskie, które wyłączały miasto Dobre jako własność prywatną spod jurysdykcji królewskiej oraz to, że miastu niepotrzebny jest burmistrz, skoro jego obowiązki pełni sam dziedzic i to daleko lepiej, niż czyniłby to płatny urzędnik. Korespondencja ta zajmuje w aktach KRSW dwa grube poszyty i szczegółowe jej omówienie przekracza ramy mniejszego szkicu. Zawiera ona także pewną ilość danych dotyczących miasteczka i te zostaną tu omówione szczegółowo. Najcenniejszym dokumentem jest opisanie historyczno- oraz topograficzno-statystyczne miasta Dobre Szlacheckiego w województwie mazowieckim, obwodzie stanisławowskim położonego z 1821 roku. Opis ten został sporządzony przez dziedzica na formularzu rozsyłanym wówczas przez KRSW do wszystkich miast. Według opisu ludność miasta wynosiła 317 osób, w tym 30 Żydów. Ilość domów, wyłącznie drewnianych, wynosiła 38. Miasto było w części brukowane, lecz wielkości tej części dziedzic nie podaje. Stan rzemiosła przedstawiał się następująco. Kowalów dwóch, tkaczów dwóch, stolarzy dwóch, sukienników dwóch, zdunów dwóch, kołodziejów trzech, krawców trzech, grabarz jeden. Miasto nie miało żadnych dochodów ani w roku 1809, ani w 1819. Ludność rzemieślnicza utrzymywała się z rzemiosła, reszta zaś zajmowała się rolnictwem, odrabiając pańszczyznę, jak się który ugodzi do dworu. Dochody miasto mogłoby mieć, pisze dziedzic, gdyby targi i jarmarki były zaludnione. A. z targowego, B. z brukowego, C. z kar policyjnych. Twierdzi też, że zamiast dwóch targów tygodniowych odbywa się tylko jeden w niedzielę. Miasto nie posiada żadnego majątku nieruchomego. O rozległości gruntów nadanych miastu nie masz wiadomości, bo to w dobrach dziedzicznych szlacheckich takowa lokacja miasta nastąpiła, a który mieszkaniec co gruntu posiada, to albo czynsz płaci, albo pańszczyźniane dni odrabia. Przyczyny rozpaczliwego stanu miasta Jaźwiński ocenia następująco. Gdyby podług przywilejów żadnych podatków miasto nie płaciło, ani kontyngensu nie oddawało, ani byli popisowi na kanton brani, zapewne by po klęsce wojennej przychodzili mieszkańcy do dawnej sytuacji. Lecz artykuły powyższe znoszenia tak licznych ciężarów i opłaty zaległych podatków przy teraźniejszym krytycznym czasie nieurodzajów, a tańszości zboża, drożyzny zaś soli, trudno jest mieszkańcom nawet oszczędnie wyżywić się. Mieszkańcy Dobrego jako miasta prywatnego byli w szczególnie uciążliwej sytuacji. Zgodnie z przywilejami królewskimi musieli opłacać czynsz lub odrabiać pańszczyznę na rzecz właściciela miasta. Ponadto musieli sprostać obciążeniom finansowym, jakie niosły za sobą reformy miast zapoczątkowane przez rząd Księstwa Warszawskiego i kontynuowane przez rząd Królestwa Polskiego. Faktem była nędza ludności. Żadne jarmarki i targi od dawna nie odbywały się. Dozorca miasta pisał w komentarzu do cytowanego wcześniej opisania: miasteczko Dobre, jako że nie jest uposażone własnością, z której by dochód na rzecz kasy miejskiej mógł być czerpany, a nawet mieszkańcy posiadający rolę robią pańszczyznę dziedzicowi tego miasteczka, kwalifikuje się, aby było obrócone na gminę wiejską. To miasteczko nie ma dotąd burmistrza. Dziedzic onego obowiązki burmistrza sprawuje. Wzywał dozorca miast, sam osobiście mówił z dziedzicem o przeznaczeniu funduszu na burmistrza, lecz tego dziedzic nie przeznaczył do tego czasu. Sprawa powołania burmistrza ciągnęła się jeszcze kilka lat. W aktach z 1826 roku znajdujemy wzmiankę, że Jaźwiński opłacał z własnych funduszy swego zastępcę, Żebrowskiego. Nie przeznaczył jednak żadnej kwoty na utrzymanie administracji miejskiej. Gdyby to uczynił rząd, wówczas przyznałby miastu etat, czyli budżet, co przyczyniłoby się do poprawy stanu miasta. Dopóki formalnie nie było burmistrza, rząd nie miał prawnych podstaw do przyznawania etatu, gdyż przysługiwał on tylko municypalnościom. Co prawda Konstytucja Księstwa Warszawskiego nie określa precyzyjnie, co to są owe municypalności, wiadomo jednak, że chodziło o prawidłowo funkcjonujące organizmy miejskie, posiadające wszystkie cechy miasta w nowożytnym pojęciu, a głównie niezależny od właściciela miasta samorząd. Komisja Województwa Mazowieckiego zaprotestowała tę decyzję przed utratą władzy w mieście. Burmistrza bowiem mianował rząd targowego spośród kandydatów przedstawionych przez ogół mieszkańców na fundusz miejski i był on odpowiedzialny wyłącznie przez rząd. Jaźwiński postarał się zatem o nominację na burmistrza dla siebie. Co prawda wcześniej podpisywał dokumenty burmistrz Jaźwiński, lecz czynił to niejako samozwańczo. 10 lutego 1827 roku otrzymał nominację na burmistrza, a miasto dostarczyło do Skarbu Państwa 1800 zł polskich. Wpłacił je Jaźwiński, gdyż dochody miejskie według raportu kasowego za rok 1824 wynosiły 24 zł polskie z handlu solą i 18 zł polskich z handlu trunkami krajowymi. Komisja Województwa Mazowieckiego zaprotestowała tę decyzję. Jedynym Jaźwiński przeznaczył na fundusz miejski dochód z targowego ze szlachtuza i kanony od handlujących. W 1833 roku twierdziła, pojawia się w inwentarze majątku ruchomego miasta, odbywają, którymi rozporządzał urząd, nie istnieje. Gdyby nawet dochody istniały, to w myśl przepisów należałyby do kasy miejskiej. Dziedzic zatem odstępował to, co nie istniało i co prawnie do niego nie należało. Dopiero po tych interwencjach dziedzic zobowiązał się wypłacić ze swoich funduszów 600 zł polskich rocznie na utrzymanie burmistrza i administracji miejskiej. W latach poprzednich jedynym wydatkiem ze strony dziedzica była skrzynia na przywileje sprawiona miastu w 1823 roku. W 1833 roku pojawia się w inwentarze majątku ruchomego miasta, którymi rozporządzał urząd municypalny. Do owych utensyliów należały oprócz sprzętu ogniowego stół, dwa stołki, tabela miar i waga, szafa na akta i skrzynka na przywileje. Urząd municypalny musiał posiadać zatem jakieś pomieszczenie. W 1830 roku dziedzic przeznaczył pomieszczenie na areszt. Nie odpowiadało ono przepisom, co wywołało znów obfitą korespondencję między Komisją Rządową Spraw Wewnętrznych, Komisją Województwa Mazowieckiego a dziedzicem. Przy okazji tej korespondencji dowiadujemy się, że w Dobrym był jeden policjant, a wymagania stawiane co do aresztu nie były wysokie. Musiał to być lokal dwuizbowy i ogrzewany, lecz nawet takiego w Dobrym nie było. W roku 1830 przyznano miastu etat sześcioletni w wysokości 600 zł polskich rocznie. Stworzyło to pewną szansę dla miasta, odciążając mieszkańców od płacenia części miejskich składek. W roku 1833 dochody miasta wynosiły 955 zł i 24 grosze, wydatki zaś 648 zł i 12 groszy. Taki stan finansowy utrzymał się do około 1845 roku. Nie zakłóciło go powstanie listopadowe, podczas którego w okolicach miasteczka miała miejsce bitwa. Dokładnie 17 lutego 1831 roku wojsk generała Skrzyneckiego z korpusem generała Rosena. Z protokołów kontroli rewizorów skarbowych z lat 1847-1850 dowiadujemy się, że w Dobrem było 430 mieszkańców. Nastąpił zatem spory wzrost ludności, około 130 osób, w stosunku do lat 20. XIX wieku. Kontrole dotyczyły kramarzy handlujących towarami kolonialnymi. Było ich w Dobrem dwóch. Z protokołów tych wynika, że kilkuletnie niewielkie ożywienie gospodarcze na początku lat 30. spowodowane przydziałem budżetu nie było trwałe. Problem odebrania Dobremu praw miejskich był ciągle aktualny. Uległa zmianie jedynie sytuacja prawna. W 1844 roku rząd wystąpił z projektem zmiany 48 rządowych i 177 prywatnych miast w Królestwie Polskim, nie przynoszących dochodów, na wsie. Projekt ten rozpatrywano do 1847 roku. Ponieważ przeciwnicy projektu twierdzili, że zmiana tak dużej ilości miast na wsie spowoduje zubożenie kraju, spadek cen ziemi i napływ Żydów do Warszawy, postanowiono, że zmiana może nastąpić tylko wówczas, w odniesieniu do miast prywatnych, gdy poprosi o to właściciel. W dalszym ciągu obowiązywało postanowienie namiestnika z 30 maja 1818 roku, na mocy którego miasta zachowują prawa miejskie, jeżeli właściciel lub mieszkańcy zobowiążą się w niej składkę na utrzymanie burmistrza w wysokości 600 zł polskich rocznie. W dobrem właściciel musiałby wyłożyć tę kwotę z własnych funduszy. Mieszkańców bowiem nie było stać na zgromadzenie tak dużej sumy. W 1846 roku dobre ma nowego właściciela. Zostaje nim Walenty Jaźwiński, syn Ignacego Antoniego. Około 1850 roku podejmuje on starania o zmianę miasta na gminę wiejską. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych przychyla się do tego wniosku. Postanowieniem Rady Administracyjnej z 1325 maja 1852 roku odebrano prawa miejskie jednemu prywatnemu miasteczku Dobre w guberni warszawskiej. Zakończył się 322-letni okres istnienia miasteczka Dobre. Od tej pory było ono wsią należącą do gminy Rudzienko. Wielu mieszkańców Dobrego zapewne nie wie, że ich osada była kiedyś miastem. Okres ten, zdawałoby się, nie pozostawił większych śladów we współczesnym życiu osady. Zachował się jednak cenny zabytek z okresu jeszcze przedlokacyjnego, mianowicie układ przestrzenny, odzwierciedlający charakter dawnej targowej osady. Układ ten tworzą dwie drogi, rozwidlające się, a następnie zbiegające na kształt wrzeciona, co było charakterystyczne dla wielu przedlokacyjnych ośrodków położonych na terenach nizinnych. W sercu tego wrzeciona, w okresie lokacji, wytyczono rynek. Układ ten pozostał w swojej pierwotnej, skostniałej postaci. Nie rozwijał się, ponieważ miasteczko oprócz kilkudziesięciu lat po lokacji, kiedy to przeżywało względny rozwój, nie powiększyło swego terytorium. Rynek w Dobrym jest bardzo rozległy, można powiedzieć na wyrost w stosunku do rangi osady. Ma wymiary 95 na 135 metrów. Duża powierzchnia rynku jest cechą charakterystyczną dla założeń przestrzennych południowego Mazowsza prawobrzeżnego. Wrzeciono wpisane było swym kształtem w trasę dawnego szlaku handlowego, którego powtórzeniem jest ulica Kościuszki. Jeszcze przed wojną ulica ta miała swoją kontynuację poza rynkiem w postaci polnej drogi biegnącej przez teren należący do parafii wzdłuż południowej części ogrodzenia kościoła. Stykała się prawdopodobnie z drogą polną, która z przecięcia ulicy Poniatowskiego i drogi do Woli Czarnogłowskiej biegnie na południe. Taki kształt układu przestrzennego powstał samorzutnie. Jest on bardzo prosty i klarowny, jednocześnie otwarty i mógł, gdyby losy Dobrego potoczyły się inaczej, stanowić zalążek większego układu. Tak więc dość pierwotnie można stwierdzić, że stagnacja gospodarcza miała ten jeden pozytywny skutek, iż dzięki niej zachował się do naszych czasów przedlokacyjny układ przestrzenny, czyli wrzeciono ulic, obecnie ulice Kościuszki i Głowackiego, z wpisanym weń lokacyjnym rynkiem. Od roku 1852 urywa się też ślad w dokumentach. Oprócz kilku drobnych wzmianek nieistotnych dla analizy dalszej egzystencji miejscowości, nie zachowały się ważniejsze dokumenty. Najcenniejszym źródłem byłyby księgi hipoteczne. Jednakże Dobre miało założoną księgę hipoteczną wspólną z dobrami Rudzienko, gdyż wchodziło w ich skład. Cztery księgi tychże dóbr zawierają w większości wpisy dotyczące Rudzienka. W księdze hipotecznej folwarku Dobre znajduje się informacja, że w 1880 roku ówczesna właścicielka Dobrego założyła odrębną księgę dla osady Dobre. Księga ta jednak zaginęła. Folwark Dobre obejmował ziemie wchodzące w skład dawnego tak zwanego dominium, natomiast osada Dobre obejmowała dawne grunty mieszczan należące do nich jeszcze na mocy przywilejów i stanowiące ich własność od ukazu o uwłaszczeniu w 1864 roku. Całość dóbr Dobre i Rudzienko była obciążona pożyczką z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. W 1880 roku Kamila Jaźwińska, wdowa po Walentym Jaźwińskim, spłaciła tę część pożyczki, która obciążała osadę Dobre. Wydzieliła je z dóbr i założyła odrębną księgę dla osady. Według zapisu hipotecznego wydzielona osada Dobre dysponowała 526 morgami i 134 prętami gruntu. Reszta pożyczki została rozdzielona na pozostałe części dóbr – Rudzienko, Rudno i Poręby. Troska Kamili Jaźwińskiej wydaje się zrozumiała. Dobre stanowiło jej dożywocie. Kiedy zmarła, nie wiemy. Na cmentarzu parafialnym nie zachował się jej nagrobek, a akta stanu cywilnego z tej parafii zaginęły. Dobre przeszło na własność Kamili Jaźwińskiej w 1872 roku na mocy testamentu po zmarłym mężu, Walentym Jaźwińskim. Brak źródeł nie pozwala ustalić następnych właścicieli dobrego. W kronice parafialnej natrafiono na wzmiankę, że na przełomie XIX i XX wieku właścicielami dóbr Rudzienko byli ostrowscy. Nie znaleziono także informacji w źródłach o losach osady, jej ludności i właścicieli w okresie powstania styczniowego. Tadeusz Chludziński pisze, że w czasie powstania styczniowego w Dobrem stacjonowała żandarmeria cesarska, kontrolująca okoliczne drogi. Ofiarą jej padli chłopi okolicznych wsi, ale informacja ta nie została opatrzona przypisami źródłowymi. W 1861 roku istniała w Dobrem szkółka elementarna, a ilość ludności wynosiła 462 osoby. Najważniejszym wydarzeniem w Dobrem w drugiej połowie XIX roku była budowa nowego kościoła. Stary, drewniany, spalił się w 1873 roku. W 1878 ukończono budowę nowego kościoła murowanego, wzniesionego staraniami Kamili Jaźwińskiej, według projektu Bolesława Podczaszyńskiego. Zmieniono wówczas patrona parafii ze świętego Stanisława na świętego Mikołaja. Wcześniej w 1862 roku Walenty Jaźwiński przeznaczył dla parafii w Dobrem 155 murg gruntu, należących uprzednio do folwarków Dobrem. W ciągu czterdziestolecia 1880-1920 nastąpił stopniowy rozwój Dobrego. Z danych statystycznych z 1925 roku wynika, że liczba mieszkańców Dobrego wynosiła 1079 osób, w tym 373 wyznania mojżeszowego. W Dobrem w okresie międzywojennym istniała bożnica, usytuowana przy południowej pierzei rynku. W 1943 roku zburzyli ją hitlerowcy. Ilość budynków wynosiła 110. W 1939 roku ukończono budowę szkoły podstawowej, wzniesionej w dużej części ze składek mieszkańców i z inicjatywy Jana Zycha, nauczyciela i późniejszego jej kierownika, jednego z najbardziej zasłużonych dla osady ludzi. On także założył w budynku szkoły Muzeum Konstantego Laszczki, słynnego rzeźbiarza urodzonego w pobliskim Makowcu. W Dobrem znajdował się też urząd gminy, choć nominalnie gmina mieściła się w Rudzienku. Fakt ten świadczy o tym, że wieś Dobre nabierała znaczenia. Kontynuację tego procesu stanowi powołanie gminy Dobrem w 1973 roku. Zarówno wojna polsko-sowiecka w 1920 roku, jak i II wojna światowa oszczędziły osadzie większych zniszczeń. W 1920 roku mieszkańcy Dobrego byli świadkami przemarszu wojsk sowieckich na Warszawę, a po kilku dniach ich pośpiesznego wycofywania się. Opisuje to na podstawie ustnych relacji mieszkańców autor kroniki parafialnej, ksiądz Antoni Czajkowski. Podczas II wojny światowej z budynków ucierpiał jedynie kościół, na który w sierpniu 1944 roku spadły dwa pociski artylerii radzieckiej, uszkadzając dach i okna. Szkody te po wojnie naprawiono, natomiast jak w całej generalnej guberni, tak i w Dobrem, nastąpiła eksterminacja ludności żydowskiej. Okres Polski Ludowej przyniósł następujące zmiany. Przede wszystkim powołano w Dobrem gminę, którą w 1858 roku zmieniono na gromadę, w 1973 roku znowu gminę. Osadę zelektryfikowano. Do 1961 roku pobudowano ośrodek zdrowia, lecznicę weterynaryjną, bibliotekę. W 1961 roku liczyła 4600 domów. Funkcjonowało też przez pewien czas kino stałe. W 1961 roku osada liczyła 1101 mieszkańców. W 1963 roku przeniesiono targowisko z rynku poza teren osady, a po roku 1973 przystąpiono do prac porządkowych i remontowych budynków i nawierzchni ulic w osadzie na szerszą skalę. Historia osady po 1945 roku jest jednakże materiałem do większego opracowania.